Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Manifest komunistyczny, opublikowany po raz pierwszy w 1848 roku, to krótki tekst polityczny napisany przez Karola Marksa i Friedricha Engelsa dla Związku Komunistów. Edycja Deluxe Hardbound z serii Fingerprint Classics prezentuje dzieło, które nie jest podręcznikiem ekonomii ani bezstronną historią społeczną, lecz celowo ostrą odezwą programową. Autorzy próbują wyjaśnić rozwój nowoczesnego świata przez konflikt między klasami posiadającymi a ludźmi utrzymującymi się z pracy najemnej. Ich głównym przedmiotem jest kapitalizm XIX wieku, jego niezwykła zdolność do przekształcania produkcji, handlu i relacji społecznych, a zarazem jego nierówności i kryzysy. Manifest przedstawia komunizm jako ruch dążący do zniesienia dominacji klasowej, a nie jedynie jako projekt redystrybucji dochodów. Książka pozostaje ważnym dokumentem historii idei, ponieważ jej język, pojęcia i przewidywania wpłynęły na debaty o pracy, własności, globalizacji oraz państwie. Czytanie jej wymaga jednocześnie rozumienia realiów rewolucji europejskich 1848 roku i krytycznego dystansu wobec późniejszych doświadczeń państw komunistycznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, historia jako ciągły konflikt klas społecznych, punktem wyjścia manifestu, jest teza, że dzieje dotychczasowych społeczeństw są historią walk klasowych. Marx i Engels nie twierdzą, że każda pojedyncza decyzja polityczna wynika mechanicznie z ekonomii. Ujmują jednak władzę, prawo i dominujące idee jako silnie związane ze sposobem organizacji produkcji oraz z konfliktem interesów grup społecznych. W ich opisie dawne przeciwieństwa, na przykład między panami feudalnymi a poddanymi, w kapitalizmie zostały uproszczone do centralnego napięcia między burżuazją i proletariatem. Burżuazja posiada kapitał i środki produkcji, natomiast proletariat, nie mając porównywalnej własności, sprzedaje swoją zdolność do pracy za płacę. Taka perspektywa pozwala autorom wyjaśniać nierówność nie jako rezultat wyłącznie indywidualnej zaradności lub lenistwa, lecz jako element relacji społecznej. Zarazem jest to ujęcie polemiczne i redukcyjne, ponieważ rzeczywiste społeczeństwa obejmują liczne grupy pośrednie, różnice regionalne, narodowe i kulturowe. Wartość tego rozdziału polega więc nie na dostarczeniu kompletnej mapy wszystkich konfliktów społecznych, lecz na postawieniu trwałego pytania. Kto kontroluje zasoby potrzebne do życia i pracy oraz jak ta kontrola wpływa na możliwości innych ludzi? W drobiopolskim kontekście XIX wieku pytanie to można czytać obok problemów uprzemysłowienia ziem zaborowych, paustawania robotniczych ośrodków przemysłowych i ograniczonej reprezentacji politycznej pracowników. Po drugie, burżuazja jako rewolucyjna siła kapitalistycznej modernizacji. Manifest nie ogranicza się do potępienia burżuazji. Marx i Engels przypisują jej historycznie rewolucyjną rolę, ponieważ rozbiła wiele feudalnych zależności i przyspieszyła rozwój przemysłu, nauki, handlu oraz komunikacji. Kapitalizm, według autorów, nieustannie zmienia narzędzia produkcji i potrzebuje coraz szerszych rynków zbytu.
Z tego procesu wynika światowy zasięg gospodarki, migracje, podporządkowywanie lokalnych rynków w wymianie międzynarodowej oraz osłabianie dawnych, stabilnych hierarchii.
Ta część tekstu wyróżnia manifest na tle prostych antykapitalistycznych pamfletów, bo uznaje dynamikę i produktywność systemu, który zarazem krytykuje. Autorzy argumentują, że kapitalizm tworzy bogactwo na skalę wcześniej nieznaną, ale czyni to przez konkurencję, koncentrację własności i podporządkowanie pracy wymogom zysku. Widziane z perspektywy Polski, późniejsze uprzemysłowienie miast takich jak Łódź pokazuje. Dlaczego podobne procesy mogły budzić równocześnie nadzieję na rozwój i sprzeciw wobec warunków pracy? Analiza manifestu nie jest oczywiście opisem współczesnej gospodarki cyfrowej, ale jego uwaga o ciągłym przeobrażaniu produkcji pozostaje użyteczna. Skłania do pytania, kto korzysta z innowacji, kto ponosi koszty zmian oraz czy rosnąca wydajność przekłada się na większe bezpieczeństwo ludzi pracujących. Po trzecie, proletariat. Praca najemna i problem organizacji zbiorowej. W centrum programu politycznego manifestu stoi proletariat, czyli klasa ludzi pozbawionych własności produkcyjnej i zmuszonych do sprzedaży pracy.
Marx i Engels opisują rozwój fabryczny jako proces, który zarazem dyscyplinuje robotników i skupia ich w dużych miejscach pracy. W ich rozumowaniu ta koncentracja ma konsekwencję polityczną. Robotnicy mogą dostrzegać wspólnotę interesów, tworzyć stowarzyszenia, związki i organizacje, a następnie występować przeciw właścicielom nie tylko indywidualnie, ale zbiorowo. Autorzy nie przedstawiają biedy jako automatycznej gwarancji rewolucji. Uważają raczej, że konflikt ekonomiczny musi zostać przekształcony w świadomość polityczną oraz zorganizowane działanie. To rozróżnienie pomaga zrozumieć, dlaczego manifest jest apelem mobilizacyjnym, a nie samą diagnozą społeczną. Drepo posmo. Dwie polskie kwestie te nabrały szczególnego znaczenia wraz z rozwojem ruchu robotniczego pod zaborami. Gedywoka o płace i czas pracy splatała się z debatami o prawach politycznych oraz niepodległości. Współczesny czytelnik powinien jednak pamiętać o ograniczeniach tekstu. Rynek pracy obejmuje dziś nie tylko klasycznych robotników fabrycznych, lecz także usługi, pracę platformową, samozatrudnienie i liczne formy zatrudnienia niestabilnego. Mimo tego manifest nadal dostarcza języka do analizowania nierównej siły negocjacyjnej między pracownikiem a właścicielem kapitału. Po czwarte, zniesienie własności prywatnej jako zmiana stosunków produkcji. Jednym z najczęściej upraszczanych haseł manifestu jest postulat zniesienia własności prywatnej. Marx i Engels nie koncentrują się na osobistych przedmiotach codziennego użytku. Ich zasadniczym celem jest własność burżuazyjna, czyli prywatna kontrola nad kapitałem i środkami produkcji, która umożliwia czerpanie zysku z cudzej pracy. Autorzy argumentują, że taka własność nie jest ponadczasowym prawem natury, lecz historycznie ukształtowaną relacją społeczną. Skoro wcześniejsze formy własności zmieniały się wraz z organizacją społeczeństwa, również kapitalistyczna własność może, ich zdaniem, zostać zastąpiona przez formy wspólnego zarządzania produkcją. Manifest wymienia też bezpośrednie działania przejściowe, m.in. progresywne opodatkowanie, centralizację kredytu i transportu oraz publiczne podejście do edukacji. Nie należy traktować tej listy jako gotowego projektu dla każdego kraju i każdej epoki. Powstała ona w szczególnych warunkach Europy 1848 roku, a późniejsze przedmowy autorów wskazywały, że programy zależą od sytuacji historycznej. Najważniejsza jest podstawowa linia rozumowania. Wolność formalna może być niewystarczająca, jeśli większość ludzi nie ma realnego wpływu na warunki pracy i dostęp do zasobów. Historyczne próby realizacji komunizmu ujawniły zarazem poważne ryzyko koncentracji władzy państwowej. Dlatego współczesna lektura powinna oddzielać krytykę własności kapitałowej od bezkrytycznego uznania późniejszych modeli autorytarnych. Na koniec, międzynarodowy charakter kapitalizmu i wezwanie do solidarności. Ostatnia część manifestu nadaje konfliktowi klasowemu wymiar międzynarodowy. Marx i Engels twierdzą, że burżuazja rozwija gospodarkę ponad granicami, poszukuje rynków na całym świecie i przekształca lokalne społeczeństwa pod wpływem handlu oraz przemysłu. Z tego wynika ich słynne wezwanie do solidarności robotników różnych krajów. Nie jest ono wyłącznie moralnym apelem o wzajemną życzliwość. Opiera się na przekonaniu, że pracownicy konkurujący ze sobą ponad granicami mają ograniczoną zdolność do poprawy warunków pracy. Natomiast współpraca może przeciwdziałać presji płacowej i politycznej przewadze właścicieli kapitału. Ta idea miała duże znaczenie dla rozwoju międzynarodowego ruchu socjalistycznego, choć w praktyce zderzała się z nacjonalizmem, wojnami i odmiennymi interesami poszczególnych państw. Dla polskich czytelników historyczny kontekst jest szczególnie złożony. Drabił go trzędego wieku. Polskie dążenia niepodległościowe pod zaborami nie zawsze łatwo łączyły się z wizją, której podziały klasowe miały pierwszeństwo przed narodowymi. Manifest nie rozwiązuje tego napięcia, ale jasno je ujawnia. Dzisiaj jego obserwacje można odnieść do globalnych łańcuchów dostaw, migracji zarobkowej i międzynarodowych korporacji. Nie oznacza to, że przewidział wszystkie współczesne zjawiska. Trafniej pokazuje jednak, że problemy pracy i własności nie kończą się na granicach jednego państwa, gdy sama gospodarka ma charakter transnarodowy. Podsumowując, manifest komunistyczny warto czytać przede wszystkim jako źródłowy tekst historii politycznej i społecznej, a nie jako prostą instrukcję organizacji współczesnego państwa. Będzie szczególnie przydatny studentom historii, filozofii, ekonomii i nauk politycznych.
Osobom zainteresowanym dziejami ruchu robotniczego oraz czytelnikom chcącym rozumieć pojęcia takie jak burżuazja, proletariat, kapitał i walka klas. W polskim kontekście pomaga także umieścić rozwój socjalizmu, industrializacji i sporów o prawa pracownicze w szerszej europejskiej perspektywie XIX wieku. Jego korzyść intelektualna polega na tym, że zmusza do analizowania gospodarki jako układu władzy i interesów, nie tylko zbioru indywidualnych transakcji. Jednocześnie rzetelna lektura wymaga konfrontacji tez autorów z historią XX wieku. Burtugsrent z represjami i ograniczeniami wolności w wielu państwach rządzonych przez partie komunistyczne. Nie należy utożsamiać każdego późniejszego systemu z całym argumentem manifestu, ale nie wolno też ignorować tej historii. Na tle innych tekstów politycznych książka wyróżnia się niezwykłą zwięzłością, retoryczną energią i połączeniem trzech elementów diagnozy kapitalistycznej modernizacji: teorii konfliktu klasowego oraz programu zbiorowego działania. Nie oferuje neutralnego przeglądu stanowisk. Oferuje stanowczą, historycznie wpływową interpretację świata, którą można badać, kwestionować i porównywać z innymi tradycjami myślenia o sprawiedliwości społecznej. Wydanie w twardej oprawie może być dobrym wyborem dla osób budujących trwałą bibliotekę klasyki idei. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Karl Marx, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.